tytuł dzisiejszego kazania. Bóg chce, abyśmy mieli udział w Jego świętości. To taka myśl, która dla mnie wybija z tych wszystkich 14 rozdziałów pierwszych Księgi Joba. I dlatego chciałbym, żebyśmy prześledzili pewne teksty i zobaczyli, przyjrzeli się temu, jakie jest przesłanie właśnie tych pierwszych 14 rozdziałów. Ja tak próbując to wszystko podsumować jednym zdaniem, ująłem to tak krótko. Pierwszych 14 rozdziałów Księgi Joba uczy nas, że życie ludzkie pełne jest wyzwań, walki i cierpienia. Od nas zależy, czy zaufamy we wszystkim Bogu i wszelkie doświadczenia wykorzystamy ku uświęceniu, czy upadniemy na duchu przygnieceni nimi. I to jest takie, myślę, główne przesłanie tych 14 rozdziałów. A więc mamy za sobą pierwszą dysputę, bo jak powiedziałem, są trzy. Z przyjaciółmi, którzy przyjechali do Joba, aby podnieść go na duchu. No i go podnieśli, prawda? Czasami człowiek ma już i tak wystarczająco dużo na głowie, a jeszcze jak ludzie zaczną go zachęcać, to może by i się osał w tym doświadczeniu, gdyby nie przychylni mu ludzie czasami, prawda? I w tym czasie właśnie wypowiadali się w tej pierwszej dyspucie Joab, Elifas, Bildad i Sofar. I to, co miało być wsparciem i pocieszeniem, ostatecznie przybrało formę czego? Oskarżenia, tak? I dowodzenia winy. Gdzie Job zasiadł na ławie oskarżonych, a jego przyjaciele przyjęli rolę oskarżającego prokuratora, ale też taka inna szczytna rola, widzimy też pod koniec tych 14 rozdziałów, obrońcy Boga, tak? Oni postanowili bronić Boga, ale tak jak przyjrzeliśmy się uważnie, tak naprawdę to oni bronili siebie, prawda? I bronili swoich poglądów, swoich przekonań. Wszyscy chcieli jakoś powiedzieć Jobowi, że to, co go spotkało, jest wynikiem jego bezbożnego życia, tak? No bo przecież nie może człowiek pobożny cierpieć niezasłużenie. Tak wierzyli. I im szybciej to zrozumie Job i będzie pokutował, tym szybciej pozbiera się i wróci do normalnego życia, ale też i ich w pewien sposób życie, też w życiu pojawi się harmonia, no bo ta rozmowa stawiała, czy może budziła wątpliwość co do wyłączności tej zasady odpłaty, o której mówiliśmy, tak, że Bóg błogosławi pobożnego, a kara bezbożnego. I oczywiście, żeby Joba przekonać do tej pokuty, oni powoływali się na trzy takie autorytety, pamiętacie? Po pierwsze, na tradycję ojców. Na tradycję ojców. W 15 rozdziale, jak będziemy czytali, to nawet mówią, że jest wśród nich taki, który jest starszy od ojca Joba. Siwa głowa, ten to dopiero jest mądry, on to dopiero pamięta tyle rzeczy w tył. Na tradycję ojców. Druga rzecz, na jaką się powołali, to co? Takie widzenia. Prawda? Widzenie, przekaz specjalny, ale patrzyliśmy, że mimo, że wygląda to na Boże Słowo, to nosi znamiona też takiego przekazu, który może być zwiedzeniem. I w końcu trzecia rzecz, tajemna wiedza, tak? Ekskluzywna, tylko dla małego grona. I jeden z przyjaciół mówi, no słuchaj, no nie obraź się, jesteś za głupi, by to pojąć wszystko, ale ja mogę być pośrednikiem między tobą a Bogiem. Ja ci wyłożę, jak te sprawy się mają. I drażni ich to, że Job podważa pewien obowiązujący porządek. Właśnie, że Bóg błogosławi pobożnych, a karze złoczyńców. Bo tylko w to wierzono. A nikt nie przyjmował do wiadomości, że co? Że Bóg może też pobłażać złoczyńcy. Może? Tak to wyglądało, że Bóg daje jeszcze czas złoczyńcy, ale też, że człowiek pobożny może cierpieć nie za karę. Może cierpieć niezawiniony. A więc drażni ich to, by Job właśnie mówi, a może jestem niewinny? Ja jestem niewinny. Nie jesteś niewinny, bo to, co cię spotyka, to jest po prostu kara za twój grzech. No właśnie, ale Job jest przekonany o swojej niewinności, nie rozumie, dlaczego Bóg traktuje go tak źle. Bo widzimy, że co zaczyna Job robić? Mieć wrażenie, że Bóg jest jego wrogiem, że Bóg z nim walczy, że Bóg chce zetrzeć go z tej ziemi, że Bóg się uwziął, by udowodnić mu winę. Tak jak przyjaciele Joba starają się przekonać go o jego winie i prawdziwości zasady odpłaty, tak Job również tkwi w pewnym błędzie. A w jakim? No on tego nie widzi, ale my, czytając tę historię z boku, widzimy i wiemy. Job myśli, że to Bóg go zwalcza, a kto za tym stoi? Szatan. Job tego nie widzi. My to widzimy. I właśnie dlatego Job wszystkie te rzeczy, które się dzieją, odbiera jako Boży bezpośredni atak na niego. I co? No i chwieje się, trzeba powiedzieć. Boli go to. Boli go to. Job też nie wie, dlaczego go to spotyka, ale my to wiemy. Jest to próba, która ma udowodnić, kim on naprawdę jest. Bo Bóg co powiedział? Ona powiedział, że jest to człowiek nienaganny, prawy, bogobojny, stroniący od złego, sługa Boży, któremu nie ma równego na ziemi, który jest oddany Bogu za darmo. Tak? Za darmo. No i rzeczywiście, stracił rodzinę, majątek i co? Jest wierny, więc to pierwsza próba. Jest oddany Bogu za darmo, prawda? Nie za błogosławieństwo. Stracił potem, można powiedzieć, skórę, prawda? Ale nadal jest wierny Bogu. A więc jest, można powiedzieć, za darmo jednak. Jest gotowy również umrzeć, byle tylko mógł stanąć przed Bogiem i dochodzić czego? Sprawiedliwości, że jest jaki? Według Bożych norm sprawiedliwy. To nie chodziło o to, że nie ma grzechu, tylko że żyje według Bożych ustanowień. I on, kiedy trzeba było, składał ofiarę, nawet składał je, kiedy nie trzeba było. Tak na wszelki wypadek, tak gorliwy był w tej trosce o sprawiedliwość, o to, żeby być blisko Boga, żeby żyć tak, jak on tego oczekuje. Obserwując wydarzenia dziejące się dookoła, zaczynam myśleć, że to Bóg toczy z nim walkę. Że to Bóg toczy z nim walkę. I zaczyna stawiać pod adresem Boga zarzuty. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się, jakie tutaj w księdze Joba zostały postawione zarzuty. Człowiek, który nie wie, dokąd iść, którego Bóg zewsząd osaczył. I tam w tej wypowiedzi Job mówi: jestem zagubiony, a jeszcze Bóg mnie osaczył. Przyparł mnie do ściany. Nie mogę się ruszyć. Kolejny. Gdyż strzały wszechmocnego tkwią we mnie, mój duch pije ich jad, strach przed Bogiem ogarnia mnie. To wszystko mówi Job. Czyli, że Bóg uderzył w niego, wystrzelił w jego kierunku strzały i one go zatruwają. Tam jest jad na nich. Tak Job mówi o Bogu. Popatrzmy dalej. Gdy pomyślę, pocieszy mnie moje łoże, ulży na narzekaniu memu moje posłanie, wtedy straszysz mnie snami i trwożysz widziadłami. Także wolałbym być uduszony i raczej ujrzeć śmierć niż moje boleści. Przykrzyło mi się życie, nie chcę żyć dłużej. Zaniechaj mnie, bo moje dni są tylko tchnieniem. Czymże jest człowiek, że go tak nawiedzasz? I tutaj zobaczcie, to co jest wytłuszczone, że go tak cenisz, to jest sarkazm, tak? Tutaj Job to mówi nie to, żeby powiedzieć, że Bóg tak się o niego troszczy, tylko sarkazmem mówi, no czymże jest człowiek, że go tak bardzo cenisz, że nań zwracasz uwagę, że go nawiedzasz każdego poranka, każdej chwili go doświadczasz? Kiedy wreszcie odrzucisz wzrok ode mnie i zaniechasz mnie, abym mógł przełknąć ślinę? Czyli Job mówi, ja mam już dosyć tej twojej opieki. Bo po prostu nie da się żyć. Jeśli zgrzeszyłem, to jaką szkodę ci wyrządziłem, o stróżu ludzi? Czemu mnie wziąłeś na swój cel? Także stałem się sobie ciężarem. Czemu nie odpuszczasz mojego przestępstwa, mojej winy nie przebaczasz? A więc Bóg się zawziął. I nie dość, że mu jest ciężko z powodu losu i utraty wszystkiego, to jeszcze Bóg go straszy w nocy widziadłami, jak tu jest powiedziane, i z nami. I nie chcesz przebaczyć mojej winy. Nie chcesz, bo się nic nie zmienia, tak? Bo się nic nie zmienia, Bóg nie odpowiada, jego los się nie poprawia, więc w takim razie Bóg nie chce przebaczyć jego winy. Uderza na mnie w nawałnicy. Mnoży moje rany bez przyczyny. To mówi Job o Bogu. Nie pozwala mi odetchnąć, lecz nasyca mnie goryczą. Bo jak rozważamy rozdział po rozdziale, to może umknąć, ale zobaczcie, to wszystko mówi Job, gdy znalazł się w tej, no, w tym samym środku doświadczenia. Kiedy zaczyna wątpić jakby w naturę Boga, tak? W to, jaki On jest. Wszystko mi jedno. Dlatego mówię, On gubi zarówno niewinnych, jak i winnych. Tak? On tam wcześniej mówi, nie dbam o życie. Dobra, umrę, więc powiem. A więc gubi niewinnych i winnych. Szydzi z rozpaczy niewinnych, gdy bicz nagle zabija. Gdy ziemia wydana jest w ręce bezbożnika, on zakrywa oblicze jej sędziów. I to jest ciekawy moment. Taki jakby przebłysk. Jeżeli nie on, któż to czyni? No był tak blisko, prawda? Mówiliśmy wtedy, że ktoś z sali krzyczy, szatan! No ale oczywiście akcja toczy się dalej. I Job dalej jest po prostu pełen takich myśli, zwątpienia w stosunku do Boga. 10 rozdział. Chociaż skryłeś to w swoim sercu, tutaj Job posądza Boga o ukryte złe motywacje, zamiary. Chociaż skryłeś to w swoim sercu, wiem, że taka była twoja wola. Pilnować mnie, czy grzeszę, i nie przepuścić mi winy. Stawiałbyś coraz nowych świadków przeciwko mnie, wzmagałbyś swoją zawziętość na mnie, prowadziłbyś nowe ataki przeciwko mnie. Pozostało mi niewiele dni. Wkrótce one ustaną. Odstąp ode mnie, abym nabrał trochę otuchy. Bóg, który nie chce rozmawiać z Jobem, który jakby odwraca się. Czemu zakrywasz swoje oblicze? Uważasz mnie za swego wroga. Czy będziesz jeszcze płoszył liść porwany przez wiatr i gonił suche źdźbło, że przypisujesz mi tak gorzkie leki, każesz mi pokutować za grzechy mojej młodości? Że kładziesz w dyby moje nogi, śledzisz wszystkie moje ścieżki, badasz ślady moich stóp, a moje życie rozpada się jak spróchniałe drzewo lub jak szata przyżarta przez mole. On też tam powiedział, naznaczyłeś farbą wszystkie moje występki. Wrzuciłeś mnie w dyby, nie pozwalasz mi chodzić, żebym przypadkiem nie zatarł śladów po swoich upadkach, że chcesz mi udowodnić każdy mój grzech. No takie myśli, takimi myślami przepełniony jest Job. Bo on woła do Boga, Bóg nie odpowiada. Bo on modli się, żeby coś się zmieniło, nic się nie zmienia. Nawet modli się o śmierć, a śmierć nie przychodzi, prawda? Zaprawdę, jak obsuwająca się góra pęka, a skała przesuwa się ze swojego miejsca, jak woda drąży kamienie, a ulewa spłukuje glebę, tak ty w niwecz obracasz nadzieję człowieka. Tak ty w niwecz obracasz nadzieję człowieka. Więc takie rzeczy powiedział Bóg, powiedział Job o Bogu. Trochę poznaliśmy Joba przez czas naszych rozważań. I wiemy, że on tak w takiej mentalności ludzi wschodu czasami niektóre te rzeczy mówi po to, żeby Boga sprowokować do czego? Do dyskusji. Boże, no odezwij się. No po prostu zrób coś, tylko nie milcz. Powiedz, przemów. Weź mnie na sąd. Niech się coś stanie, tylko niech nie trwa cały czas ta sytuacja, bo wszyscy uważają, że jestem grzesznikiem. Wiemy też, że Job wiele tych słów powiedział, bo co? Bo to doświadczenie było tak ciężkie, że on jest po prostu pełen trwogi, bólu, cierpienia. Nawet mówi, zarzuca jednemu z przyjaciół, co wy nie wiecie, człowiek, który jest w cierpieniu, nie powinno się liczyć jego słów. Prawda? Takie podobne słowa właśnie mówi do jednego z tych swoich przyjaciół. Wiemy, że wiele z tych słów wpadło z powodu cierpienia, ale spróbujmy postawić się w miejsce Boga. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli ten werset z 10 werset rozdziału pierwszego, gdzie diabeł toczy rozmowę z Bogiem i mówi tak. Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką, wraz z jego domem, wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. O, tak było. Dotychczas właśnie tak było. Wiedział o tym Bóg, wiedział o tym szatan, wiedział o tym Job. Ale to, co przyszło, można powiedzieć, zatarło te wszystkie wrażenia wcześniejsze. Tak można by odnieść wrażenie, że tak się stało. Zobaczcie, co się dzieje, gdy człowiek jest w bólu, gdy człowiek jest w strachu, gdy cierpi, gdy nie wie, w którą stronę iść. Jak może ten obraz Boga się zatrzeć, taki stać się niewyraźny. To powoduje właśnie strach, cierpienie, przyciągające się doświadczenie. Zwątpić można, prawda? A jeszcze trzej przyjaciele przyszli i udowadniają, że człowiek jest winny. Ale co mógł czuć Bóg? Jak znamy Księgę Joba, to wiemy, co on czuł. Bo potem sobie rozmawia z Jobem. Przemówił w końcu. I z tych słów wynika, że miał pretensje do Joba. Jobie, chodź pokażę ci. Chodź ci pokażę. Ale nie doszliśmy tam, więc nie możemy się na te teksty za bardzo powoływać. No właśnie, ale tym fragmentem chciałbym rozpocząć cytowanie tych, które coś mówią o naturze Bożej w Księdze Joba, tak? A więc zestawmy to, co wydawało się Jobowi, że Bóg czyni w stosunku do niego, też z tym, co Bóg czyni, tak? A to wtedy to jest to, gdy w trzecim rozdziale Job przeklina dzień swojego narodzenia i tam pada piękna informacja w tych przykrych słowach, prawda? Bodajby zginął dzień, w którym się urodziłem i noc, w której powiedziano, poczęty jest mężczyzna. Bodajby ów dzień obrócił się w ciemność, bodajby o niego nie pytał Bóg na wysokości i nie zabłysł na nim jasny promień. Bo Job, mówiąc o dniu swojego narodzenia, żałując, że ten dzień się wydarzył, wspomina, że Bóg się interesował tym dniem. Bóg się interesował tym wydarzeniem. Pytał o to, prawda? A więc piękne słowa na temat Boga. Bóg, który zarządza kosmosem, przychodzi w czasie Dnia Kobiet mówiliśmy, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? No bo jak patrzę na planety, na całe galaktyki i na człowieka. A tutaj Bóg się interesuje Jobem. Wyłączyłem, przepraszam. A dalej, taki dłuższy fragment. Lecz ja zwróciłbym się do Boga i Bogu przedłożyłbym moją sprawę, który czyni rzeczy wielkie, niezbadane, cudowne, niezliczone, który spuszcza deszcz na ziemię, wody zsyła na pola, niskich sadza wysoko, smutnych wznosi na wyżyny szczęścia, w niwecz obraca knowania chytrych, tak że ręce ich nie wykonują tego, co zamierzają. Usidla mądrych ich własnej chytrości, także plan przewrotnych szybko upada. We dnie wpadają w ciemność, w południe macają jak w nocy. Tak wybawia on bezbronnego od miecza ich paszcz biedaka z ręki możnego. I wschodzi nadzieja ubogiemu, niesprawiedliwość zamyka swe usta. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem wszechmocnego. On rani, lecz i opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą. Wyzwoli cię z sześciu utrapień, a w siódmym nie dotknie cię zło. W czasie głodu wybawi cię od śmierci, na wojnie z mocy miecza. Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie. Ze zniszczenia i głodu śmiać się będziesz, a dzikich zwierząt nie będziesz się bał. Tak poznasz, że twój namiot jest spokojny, gdy sprawdzisz swe mieszkanie i nie znajdziesz braku. Poznasz też, że mnoży się twoje potomstwo. Twoje latorośle będą niczym ziele ziemi. W starości zejdziesz do grobu, jak snop sprzątnięty bywa we właściwym czasie. No piękne słowa o tym, jak Bóg rządzi. Rządzi sprawiedliwie. no przecież on się nie zmienia. Ale w chwilach doświadczeń czasami wydaje nam się, że jednak, co? Że jednak. Czy Bóg łamie prawo? Czy nagina sprawiedliwość? Lecz jeśli sam do Boga się zwrócisz, wszechmocnego Boga, będziesz o łaskę, jeśli będziesz czysty i prawy, wtedy na pewno ocknie się On ku Twemu dobru, przywróci Ci godne mieszkanie, a choć Twój początek będzie niepozorny, jednak Twój koniec będzie wspaniały. Więc ufaj pomimo wszystko. Zwróć się do Boga. Zbadaj siebie. Niepozorny początek, ale koniec chwalebny. Zaiste Bóg nigdy nie porzuca prawego. Nie podaje ręki złoczyńcom, czyli nie brata się z tymi, którzy trwają w grzechu. Jeszcze napełni śmiechem Twoje usta i Twoje wargi radosnym okrzykiem. Ma on mądre serce, wielką moc, któż mu się oprze i wyjdzie cało. I znowu to jest pewien sarkazm, prawda? Ale w tym zawarta jest prawda. On góry przenosi niepostrzeżenie, przewraca je w swoim gniewie, przesuwa ziemię z jej miejsca, tak że jej podstawy się chwieją. To co dopiero jest w stanie wziąć nasze życie, nasz los? Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga? Jest mowa o mądrości, szczególnej, Bożej, prawda? On wie, którzy ludzie są fałszywi, widzi niegodziwość i bierze ją poważnie. Potem ten rozdział 12, gdzie jest mowa o tym, co Bóg czyni, również możemy to przeczytać później. Czy w obronie Boga chcecie mówić przewrotnie albo gwoli niemu mówić kłamliwie? Chcecie brać Jego stronę albo być obrońcami Boga? Czy dobrze to dla was wypadnie, gdy On was przejrzy, czy Go zwiedziecie, jak się zwodzi ludzi? On skarci was surowo, gdy potajemnie będziecie stronnicza, więc Bóg nie jest stronniczy, widzi ludzkie serce, widzi na wylot, jest sprawiedliwy i tak dalej. I na koniec. Bierzesz na zawsze nad Nim górę i odchodzi. Zmieniasz Jego oblicze i odprawiasz Go, czyli Bóg jest ponad wszystkim. Stawia kropkę na końcu zdania. I to są te wszystkie fragmenty, które z kolei mówią coś o Bogu, o Jego naturze i o Jego działaniu. Job był umęczony, pełen bólu, nie tylko fizycznego, ale też bólu duszy. Nie rozumiał, dlaczego Bóg wziął go na cel. Atakuje z całym impetem. Chce go zgładzić. Udowodnić mu jego winę. Job był wierny Bogu, pomimo tego, że stracił najbliższych, swój majątek. Wierny Bogu, gdy stracił zdrowie, gotów poświęcić życie. Obserwując wszystko dookoła, pomyślał, Bóg się na mnie uwziął. I właśnie, tutaj docieramy, myślę, do bardzo sennej rzeczy. Bo kiedy wszystko idzie dobrze, to my wierzymy Bogu. Kiedy wszystko idzie dobrze, to my mówimy o Jego wierności i tak dalej. Ale kiedy coś idzie nie po naszej myśli, no wtedy zaczynamy wątpić. Czasami się obrażamy na Boga. Stawiamy Mu wyrzuty. Boże, jak mogłeś? Ja tyle dla Ciebie zrobiłem. Ja tak się poświęciłem. Ja tyle byłem Ci wierny. Tyle lat Ci służyłem. Tyle lat łożyłem. Tyle to. I wtedy, wiecie, wybrzmiewa tak niejednokrotnie z naszych wypowiedzi, że co? Że nie jesteśmy pobożni za darmo. Prawda? Czasami mówimy Bogu, jak możesz. I tu chciałem, abyśmy doszli do tego miejsca, bo kto z nas nie przechodził trudnych chwil, może nie takich jak Job, może niewielu z nas przechodziło takie doświadczenia, ale gdy przychodziliśmy, szczególnie trudne doświadczenia, wołaliśmy, modliliśmy się, nie było widać zmiany, wydawało się, że Bóg nie odpowiada, jeszcze ludzie dookoła nam podpowiadali pewne różne rzeczy, które nas dobijały. Jak my się wtedy zachowywaliśmy? Powiesz, łatwo ci mówić. No pewnie, no bo to prawda, że nigdy nie znalazłem się aż w takiej sytuacji. Ale Biblia uczy nas, Jaką postawę powinniśmy mieć? Że niekoniecznie celem jest uzdrowienie, niekoniecznie wcale celem jest to, że będziesz bogaty i zamożny, jak niektórzy mówią. Ale chodzi o to, czy my naprawdę jesteśmy Bożymi sługami w każdej sytuacji, wiedząc, że jesteśmy powołani do tego, aby Go wielbić. Jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji? Jak myślimy, czego Bóg oczekiwałby od Hioba i od nas? No nie chodziło o to, że jakiegoś heroizmu, prawda? No bo trudno oczekiwać heroizmu w takiej sytuacji. Człowiek jest pełen może strachu, lęku, przybity. Ale chociaż, żeby człowiek pamiętał, Bóg nigdy nie porzuca prawego. Bóg nigdy nie porzuca prawego. I nawet jak Hiob przychodził do doświadczenia, Bóg go nie porzucił. By mieć to w pamięci pomimo wszystko i wyznawać te słowa w takich doświadczeniach: Boże, Ty mnie nie porzuciłeś. Wiem, że trzymasz mnie w swoim ręku. Jeszcze napełnisz śmiechem moje usta, wargi radosnym okrzykiem. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem wszechmocnego. On rani, lecz i opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą. Wyzwoli cię z sześciu utrapień. Ludzie mówią, nie, Bóg tego nie czyni. Bo mówią, że Bóg jest tylko dobry, więc może tylko błogosławić. Ale jednak Biblia nas uczy, że Bóg nas kształtuje, że Bóg nas doświadcza. I w tym fragmencie, który czytaliśmy przed modlitwą, jest podany cel, bo On chce, żebyśmy mieli udział w Jego świętości. Żebyśmy mieli udział w Jego świętości. Są dwie rzeczy. Mieć udział w Bożej świętości to jest mieć udział w naturze Bożego dziecka, czyli być w swoim zachowaniu i sposobie bycia po prostu świętym bez względu na sytuację, tak jak Bóg się nigdy nie zmienia. Ale mieć udział w Jego świętości oznacza również mieć udział w tym, co dla nas przygotował w przyszłości. I trzecia rzecz. Ja zwróciłbym się do Boga, przedłożyłbym moją sprawę. On czyni rzeczy wielkie, niezbadane, cudowne i niezliczone. I kiedy tak rozważam Księgę Hioba, to dochodzę do tego, że Bóg nawet nie oczekuje od nas wielkiej wiary. Ale Bóg oczekuje od nas, że my w chwili doświadczenia wyznamy: nie zostawiłeś mnie, Boże. Jesteś wierny. Moje życie jest w Twoim ręku. Wyznaję, że jesteś dobry. Nie ma w Tobie grama zła i mściwości. Jesteś sprawiedliwym Bogiem. I takie wyznanie płynące z serca to chyba jest największe uwielbienie dla Boga. Nie właśnie w pieśni, w podniesionych rękach, ale w chwili doświadczenia, kiedy człowiek wyznaje z serca ze szczerością: jesteś dobry, Panie. Twoja łaska trwa na wieki. I w tym doświadczeniu będę wyznawał: jesteś dobry i wierny. Jesteś dobry i wierny. Apostoł Paweł ujął to w następujący sposób. I to jest trudne. Za wszystko dziękujcie. A inne tłumaczenie mówi: w każdej sytuacji dziękujcie. Czyli jakiej byśmy się nie znaleźli, jesteśmy zachęcani, by powiedzieć: dobry jesteś, Boże. Gdy przychodzi choroba, z której może nie być wyjścia, mówimy: dobry jesteś, Boże. Chciałbym w taki sposób przechodzić doświadczenia, chociaż mówię to z wielką bojaźnią, bo widzę, że Bóg oczekuje od nas takiej postawy, że cokolwiek by się stało, nie zwątpimy, że On wczoraj i dziś ten sam i na wieki. I ten właśnie na koniec list do Hebrajczyków chciałbym przeczytać. I tak zakończymy to podsumowanie 14 rozdziałów. Kogo Pan miłuje, tego karze, czy jak ktoś woli, trenuje, kształtuje. Chłoszczę każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, jeśli znosicie doświadczenia, jeśli znosicie przeciwności, znosicie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Gdzie jest syn, którego ojciec by nie karał, nie ćwiczył, nie trenował? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, na których nie zależy nikomu, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? To jest bardzo głębokie tutaj. Poddać się Ojcu duchów w doświadczeniu, aby żyć. I właśnie to dziękczynienie w najtrudniejszych chwilach jest poddaniem się Bogu. Boże, ja wiem, że moje życie jest w Twoim ręku. Ja jestem tego pewien. Wiem, że to jest ku życiu, nie ku śmierci. Wiem to. I to, aby żyć, nie oznacza wcale fizycznego życia tylko, ale oznacza, by żyć życiem Bożym i żyć potem na wieki z Bogiem. Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości, Abyśmy mogli być blisko Niego, abyśmy mogli mieć naturę Bożych dzieci. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, bolesne jest. Później jednak, później wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. I zobaczcie, skoro już wytłumaczyłem, mówi autor, opadłe ręce, omdlałe kolana, wyprostujcie. A więc nie bądźcie przygnieceni, nie bądźcie zniechęceni, wyprostujcie kolana, skoro wiecie, po co to jest. Prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. A więc jednym słowem, Bóg oczekuje od nas zaufania. I można odnieść wrażenie, że tego zaufania Jobowi zabrakło, prawda? Zabrakło. Czy możemy go sądzić za to? Nie mamy prawa. Bo każdy z nas pewnego dnia przejdzie przez doświadczenie i zobaczy, czy zabrakło mu wiary i zaufania, czy nie. Ale Słowo Boże nas wzywa, żebyśmy patrzyli na wszystkie przeciwności, które prowadzą nas do świętości, jeżeli potrafimy przez nie właściwie przechodzić, abyśmy patrzyli z zaufaniem na Boga. I to praktyczne wezwanie. Za wszystko dziękujcie, w każdej sytuacji dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża. Jednym słowem, gdyby Job wiedział to, co my, to może szybciej zacząłby dziękować. A może nie, może potrzebował tyle czasu, by wypłakać się, wykrzyczeć. Ale Słowo Boże uczy nas, że kiedy są doświadczenia i przechodzimy je po Bożemu, tak jak tutaj było mówione, mamy udział w Bożej świętości. Będziemy żywi duchowo na bank, pałający życiem, w dobrym czy złym czasie. I to jest największa forma uwielbienia dla Boga. Zachować zaufanie w każdej sytuacji, być świadectwem. Czy tak potrafimy? Dopiero doświadczenia to pokazują. Mówienie o tym, że tak mogę, to jest na wyrost. Ale warto się modlić, Boże, abym zachował wiarę i tą pewność, że Ty mnie nie zostawiłeś, że jesteś ze mną, że jesteś dobry, że jesteś wierny. Wiesz, po co to robisz, ja Ci ufam. I nawet jeżeli to tylko jest teoria, to wiemy, że biblijna, bo głoszona przez Kościół, który przychodził przez doświadczenia i tak jak czytaliśmy w modlitwie, przed modlitwą, wy nie opieraliście się jeszcze w walce przeciw grzechowi aż do czego? Do krwi, do śmierci. Dlatego zapomnieliście, mówi autor. Ale myśmy w domyśle przechodzili takie doświadczenia. Gdzie inne jest powiedziane, ten kto cierpiał, co zrobił? Zaniechał grzechu. Ten kto cierpiał. Jeżeli człowiek przejdzie z Bogiem przez cierpienie w wierze, to coś powoduje niezwykłego. Człowiek zaniechał grzechu. Zaniechał grzechu. Do tego jest potrzebne nam doświadczenie, abyśmy żyli bardziej pobożnie, bardziej z Bogiem, w większym zaufaniu. Bóg chce, abyśmy mieli udział w Jego świętości. Amen.